Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 11 stycznia. Na rozpoczętym dziś posiedzeniu Sejmu posłowie zajmują się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma umożliwić odblokowanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Projekt wywołuje sprzeciw Solidarnej Polski i prezydenta, którego stanowisko doprowadziło w grudniu do zdjęcia go z porządku obrad. Dziś wspólnie z Magdaleną Cedro z działu europejskiego i szefem działu politycznego Wojtkiem Szackim przyjrzymy się przepychankom w sprawie KPO, które potraktujemy też jako pretekst do rozmowy o podejściu PiS do Unii i polskiej pozycji w sojuszu. Zapraszam na nasłuch. Co to jest KPO, o co chodzi z funduszem odbudowy i jak ten fundusz odbudowy ma się do całego unijnego budżetu?
Polska ma otrzymać z Krajowego Planu Odbudowy 35 miliardów euro. To 24 miliardy euro bezzwrotnego wsparcia, natomiast jeszcze jest do wykorzystania 11 miliardów euro pożyczek. Natomiast mówimy na razie o kwocie, o którą wnioskował rząd w Krajowym Planie Odbudowy. Do wzięcia jest natomiast jeszcze 22 miliardy euro kredytów i rząd będzie musiał się szybko w miarę określić, czy zamierza te pieniądze wykorzystać, a więc łącznie mówimy o prawie 60 miliardach euro. To nie wszystko, ponieważ fundusz odbudowy to jest coś dodatkowego do unijnego budżetu, coś, co zostało powołane w związku z pandemią, ale dzisiaj jest też odpowiedzią gospodarek na obecny kryzys związany m.in. z wysokimi cenami energii. Z unijnego budżetu Polska ma do wykorzystania jeszcze 100 miliardów euro. Na to składają się pieniądze z polityki spójności, wspólna polityka rolna i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Natomiast gro tych pieniędzy, czyli 70 miliardów euro z polityki spójności tak, że jest pod znakiem zapytania, ponieważ rząd nie skończył negocjować z komisją sposobu wydawania tych pieniędzy, a to dlatego, że według Komisji Europejskiej polski rząd nie spełnia wszystkich warunków. Natomiast dodam może jeszcze, że w KPO zapisanych jest 280 celów zwanych w Polsce kamieniami milowymi, ale mówiąc o kamieniach milowych, to mówimy tylko o zmianie ustaw. Natomiast tam są zapisane i kamienie milowe, i takie wskaźniki, na przykład jak, nie wiem, kilometry nowo wybudowanych połączeń kolejowych. Także KPO to nie tylko warunki dotyczące praworządności, ale także całe mnóstwo innych projektów, które czekają na zrealizowanie.
Okej, okay, zanim przejdziemy do rozmowy o tym, co się dzisiaj dzieje, w szerokim rozumieniu dzisiaj, zajrzyjmy na chwilę w historię tego polskiego KPO. Wydaje mi się, że takim dobrym momentem, od którego możemy zacząć rozmowę, jest szczyt Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku. Magda, co tam się wtedy wydarzyło, na co zgodził się Mateusz Morawiecki?
Tak, to zakończyło jeden chyba z pierwszych większych konfliktów wokół Funduszu Odbudowy. Wówczas Polska i Węgry zgodziły się wycofać swoje weto. Wspólnie oba kraje wetowały zarówno unijny budżet, jak i fundusz odbudowy. A to dlatego, że wówczas mowa była o ustanowieniu mechanizmu, który pozwala na blokowanie wypłat z budżetu dla krajów, które mają problemy z praworządnością. Oczywiście chodziło o Polskę i Węgry. Wówczas Mateusz Morawiecki zgodził się na ustanowienie tego mechanizmu, co krytykowano szeroko w Polsce. Te głosy pochodziły również z jego obozu politycznego. Okazało się, że chyba Mateusz Morawiecki miał wówczas rację, ponieważ tego mechanizmu przeciwko Polsce do tej pory nie użyto, natomiast uruchomiono go wobec Węgier.
Wojtek, pamiętasz, co wtedy mówił premier o tym, na co się zgodził, a co mówił już wtedy mocno krytykujący go minister Zbigniew Ziobro?
No tam już wówczas doszło do bardzo ostrego sporu w koalicji. Mateusz Morawiecki przekonywał, że budżetu nie da się zawetować, że nie da się też tego mechanizmu warunkowości w żaden sposób zablokować i że wszystko, co Polska mogła osiągnąć, to osiągnęła. Tam została podpisana taka deklaracja polityczna, jeśli dobrze pamiętam, interpretacyjna, która miała zabezpieczać interesy Polski. Natomiast tutaj wkroczył też Zbigniew Ziobro i jego partia z takim przekazem, że weto było oczywiście możliwe. Solidarna Polska miała tutaj wsparcie Jacka Sariusza-Wolskiego, który mówił podobnie. No i to był element, który znamy już z historii tej kadencji, taki element walki Solidarnej Polski o to, żeby się odróżniła na tle PiSu jako ta siła wyraziście antyunijna, antyestablishmentowa, walcząca z Brukselą. Mniej więcej wtedy chyba też Zbigniew Ziobro ukuł ten termin miękiszon, którym określił ekipę premiera.
Tymczasem premier był w nastroju mocno triumfalistycznym. Przypomnijmy te billboardy, które ogłaszały, jak to wiele udało się wynegocjować dla Polski z nowego unijnego budżetu. I w tym dualistycznym nastroju dochodzimy do maja 2021 roku i głosowania w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, czyli jakby umożliwienia Unii ukonstytuowania tego funduszu odbudowy. No i tutaj mieliśmy kolejne konflikty na czele z negocjacjami Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością i wspólnym głosowaniem tych formacji.
Tak, Lewica do tej pory mówi, że ona nie negocjowała z PiS-em, tylko z rządem i w ten sposób się tłumaczy. Pamiętam dobrze atmosferę tamtych dni. Wydawało się wówczas przez moment niektórym politykom opozycji, że uda się obalić rząd, że uda się zainstalować nowego marszałka Sejmu, że jeśli Zbigniew Ziobro nie zagłosuje razem z resztą koalicji, to być może ta koalicja się rozsypie, że opozycja zatriumfuje. Ostatecznie skończyło się to inaczej, ponieważ Zbigniew Ziobro i jego posłowie rzeczywiście byli przeciwko ratyfikacji. Natomiast opozycja po najpierw tych negocjacjach Lewicy z rządem, Lewica zgodziła się zagłosować za ratyfikacją, również PSL. Tam zdaje się Koalicja Obywatelska się wstrzymała od głosu i z tego zjednoczonego frontu opozycji nic nie wyszło i wszyscy skupili się na tych właśnie podziałach w opozycji i, że tak powiem, to głosowanie ziobrystów przemknęło dość niezauważone i nie spowodowało żadnej awantury w koalicji. Mateusz Morawiecki tam półgębkiem skrytykował Zbigniewa Ziobrę i jego posłów za to, że nie zagłosowali za ratyfikacją, ale do żadnej większej awantury nie doszło.
No właśnie, bo to był ten moment, kiedy Mateusz Morawiecki bardzo opowiadał się za przyjęciem tych środków i nie umniejszał ich znaczenia. Ja przygotowałem dla was i dla państwa takie trzy cytaty z premiera, które pokazują zmiany jego nastawienia, czy też zmiany jego przekazów w tym temacie.
Tylko trzy?
Tych zmian było sporo rzeczywiście, ale nie będziemy zamęczać naszych słuchaczy i damy tylko trzy. Pierwszy z nich brzmi:
dlatego dzisiaj warto podkreślić z całą mocą, Wysoka Izbo, to nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie. To są środki, które mają pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom, może szpitalom, w których leczy się ktoś bliski z państwa rodziny. Może szkołom, w których uczy się któreś z państwa dzieci. Mają pomóc Polakom w otrzymaniu szansy na lepszą infrastrukturę drogową, kolejową, internetową, energetyczną. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski.
No tylko, że na razie tych środków nie dostaliśmy. Jesteśmy w maju 2021 roku i zaczynamy długi proces negocjacji w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy.
Tamta awantura w maju, wydawać by się mogło, kończyła kolejny konflikt wokół Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem w lipcu doszło do dosyć niefortunnego zderzenia okoliczności. Trybunał Konstytucyjny w momencie, w którym Komisja Europejska miała już zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy, wydał wyrok podważający nadrzędność prawa unijnego i wówczas Komisja Europejska, szukając odpowiedzi na ten problem, zdecydowała się, że wmontuje w Krajowy Plan Odbudowy Fundusz Odbudowy warunki praworządnościowe. Te warunki praworządnościowe zostały wyartykułowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej w październiku 2021 roku. Później, po kilkumiesięcznym klinczu, jak dobrze pamiętamy, brokerem w tym konflikcie został prezydent Andrzej Duda, który w porozumieniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej zaproponował swoją własną inicjatywę legislacyjną i potem rozpoczęły się długie negocjacje dotyczące już tego, jak zapisać te konkretne warunki praworządnościowe w dokumencie. Po czym 1 czerwca zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. Bardziej akuratna data to 17 czerwca, kiedy Krajowy Plan Odbudowy akceptują kraje członkowskie. Polski Sejm uchwala zmianę i okazuje się, że to Komisji Europejskiej nie wystarczy.
Więc mamy to uchwalenie ustawy prezydenckiej i to jest z kolei moment, w którym Mateusz Morawiecki zmienia trochę podejście do KPO. Nie wiadomo właściwie, czy my to w końcu dostaniemy, czy tego nie dostaniemy, więc obóz władzy ewidentnie czuje potrzebę jakiegoś umniejszania znaczenia tych pieniędzy dla Polski, żeby nie było wrażenia, że są nieporadni w sprawie, która jest szczególnie ważna. I ten cytat następny z gościa wiadomości, wyrażony w stosunku do Danuty Choleckiej, brzmi:
KPO to jest 120-130 miliardów złotych, zaokrąglając. Jak podzielimy to na 6 lat, na okrągło wychodzi 20 miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy sytuację finansową Polski.
No więc tutaj już nie są te środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski, którymi były jeszcze rok temu. Znacznie mniejsze mają znaczenie.
To pewnie przez inflację.
Pewnie przez inflację bardzo szybko sytuacja się zmieniła. I dochodzimy już do sytuacji dzisiejszej, kiedy mamy projekt ustawy wynegocjowany ponoć z Komisją Europejską, który ma odblokować już te fundusze wreszcie, które to pieniądze właśnie znów stały się ważne. Kompromis, który już teraz negocjował z Komisją Europejską Szymon Szynkowski-Welsenk, a nie jego poprzednik Waldemar Buda, obejmuje przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Już abstrahując od wątpliwości konstytucyjnych w tym zakresie, ponoć jest to wyjście z sytuacji. No i premier Morawiecki bardzo reklamuje ten kompromis, mówiąc, że jest on
bardzo dobrym kompromisem w tym sensie, że doprowadzi do tego, jeśli będzie przyjęty przez parlament, że środki szeroką falą przypłyną do Polski.
Wojtek, jaka jest dziś sytuacja polityczna w kontekście KPO? Kto jest za tą ustawą? Kto jest przeciw tej ustawie? Jakie jest w tym momencie stanowisko prezydenta, którego sprzeciw w grudniu doprowadził do zrzucenia jej z porządku obrad? I jakie jest też stanowisko Jarosława Kaczyńskiego, według którego wprowadzenie tej ustawy mogłoby być skrajnie destrukcyjne dla Polski?
No, sytuacja jest tutaj niesłychanie zagmatwana. A nasi słuchacze mają, czy też będą mieli nad nami tę przewagę, że prawdopodobnie już jakieś głosowanie w Sejmie być może się odbędzie w sprawie tej ustawy, a my rozmawiamy jeszcze nieuzbrojeni w tę wiedzę. Więc stan na chwilę przed tym posiedzeniem wyglądał tak, że do uchwalenia tej ustawy parł Mateusz Morawiecki i jego otoczenie. Premier zapewnił sobie wsparcie PiSu, tego mainstreamowego PiSu, czyli krótko mówiąc Nowogrodzkiej. I tutaj w zgodzie z linią premiera wypowiadali się tacy politycy jak Ryszard Terlecki, jak Marek Ast, jak Marek Kuchciński, czyli ten PiSowski mainstream.
No ale sam Jarosław Kaczyński mówił, że potencjalnie skrajnie destrukcyjna jest ta ustawa.
To był jeden cytat dopisany na koniec wywiadu dla Gazety Polskiej. Tam nie było żadnego dopytywania, więc do końca nie widzieliśmy i wciąż chyba nie wiemy, jakie jest stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Ja potrafię zrozumieć, dlaczego PiS po raz kolejny zmienił zdanie. Tutaj też efektowny piruet wykręcił sam Jarosław Kaczyński, który na przełomie lipca i sierpnia mówił w wywiadzie dla sieci, że to koniec kompromisów z Brukselą, że nie ustąpimy ani o krok, nie oddamy ani guzika i tak dalej. Zresztą miały w ślad za tym podejściem pójść dymisję w rządzie. Mówiło się, że Waldemar Buda straci stanowisko, czyli człowiek odpowiedzialny za kamienie milowe, że Konrad Szymański odejdzie. To się akurat zmaterializowało. Ale tutaj jesienią zdarzył się ten kryzys na rynkach finansowych. Bardzo podrożały obligacje Wielkiej Brytanii. To zgniotło panią premier Wielkiej Brytanii. Tego ewidentnie przestraszył się Mateusz Morawiecki. I w PiSie zaczęło się mówić o tym, że Komisja Europejska, KPO, a tutaj są jeszcze rynki finansowe, czyli ta tajemnicza siła, która jest niesłychanie potężna. I jak nie dostaniemy pieniędzy z KPO, to zaczniemy być traktowani jako mniej wiarygodne państwo i będziemy musieli drożej pożyczać pieniądze. Myślę, że też pewną rolę odgrywały względy polityczne, takie czysto polityczne. Z jednej strony Mateusz Morawiecki po prostu potrzebuje jakiegoś sukcesu, z drugiej strony no, z punktu widzenia PiSu fajnie byłoby, gdyby można było zabrać argumenty opozycji, która mówi, że tutaj jak oni przejmą władzę, to pieniądze z Unii przyjdą, a PiS nie umie ich zagwarantować, więc to jest takie kombo argumentów ekonomicznych i politycznych, które sprawiły, że przynajmniej taktycznie teraz PiS walczy o te pieniądze.
Ja bym jeszcze dorzuciła może dwa argumenty do tego konglomeratu. Pierwszy to jest przykład węgierski, który pokazał także polskiemu rządowi, że bez Unii i bez jej wsparcia finansowego ciężko mierzyć się z wyzwaniami, przed jakimi stawia nas obecna sytuacja w Europie. A drugi argument to zagrożenie związane ze stratą pieniędzy z polityki spójności. Tam mówimy już o 70 miliardach euro i komisja zaczęła również jesienią sygnalizować, że są problemy z wypełnieniem warunków podstawowych związanych z kartą praw człowieka. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, Ryszard, na samym początku, że jest to ustawa ponoć wynegocjowana z Komisją Europejską. Ona rzeczywiście została wynegocjowana z Komisją Europejską i rząd zwrócił się w pierwszej kolejności do Komisji, do Brukseli, żeby wynegocjować ten kompromis, który później został przekazany do Sejmu, bo rząd polski dobrze wiedział, że miał tylko jeden strzał i chciał go wykorzystać, chciał upewnić się, chciał dostać od Komisji Europejskiej twarde gwarancje, że nie powtórzy się sytuacja z lata 2022 roku, kiedy okazało się, że przyjęty przez Sejm prezydencki projekt nie wystarczy do spełnienia wszystkich kamieni milowych. Tym razem Komisja Europejska powiedziała najpierw nieoficjalnie, w sobotę minioną powiedziała już to oficjalnie, że ten projekt wypełnia kamienie milowe, więc jest tutaj taki rzeczywiście glejt ze strony Komisji Europejskiej, że ten projekt daje szansę na wypłatę pieniędzy z KPO.
A potem w razie czego zawsze można go uwalić w Trybunale Konstytucyjnym, twierdząc, że NSA nie ma uprawnień do zajmowania się sprawami dyscyplinarnymi sędziów.
Komisja i na to ma bardzo łatwy sposób. Pamiętajmy, że pieniądze wypłacane są w transzach. Możemy dostać pierwszą, drugi już na przykład możemy nie dostać.
Wiemy mniej więcej, jak to wygląda ze strony PiS-u, stosunek obozu władzy do tej ustawy. Chociaż to też jest bardziej skomplikowane, bo ja wiem skądinąd, że są w samym PiS-ie politycy, którzy z radością zobaczyliby, jak ten projekt się wywraca w Sejmie i ucieszyliby się bardzo z tej porażki Mateusza Morawieckiego. Oni teraz są cicho, ponieważ wiedzą, że Nowogrodzka co do zasady raczej popiera ten projekt, ale po cichu kibicują, żeby to się nie udało. Natomiast ten projekt ma też głośnych przeciwników i tutaj w pierwszym rzędzie można wymienić Solidarną Polskę, to jest 20 posłów, którzy... Wczoraj rozmawiałem z jednym z nich i twierdzi, że wszyscy zagłosują przeciwko tej ustawie. Ziobryści w ogóle odrzucają porozumienie w sprawie KPO. Oni uważają, że jest to krok w stronę budowy superpaństwa. Oni uważają, że Polska więcej straci na tym porozumieniu niż zyska, że koszty związane z KPO przewyższą zyski.
No i przynajmniej tutaj konsekwencji im nie można odmówić, bo oni w zasadzie od początku mówią mniej więcej to samo.
Tak.
Aczkolwiek ich argument, że Polska może pożyczyć sama na rynkach taniej, no został...
zweryfikowany negatywnie. No więc tutaj mam z jednej strony Solidarną Polskę. Oni się spotykali najpierw sam Zbigniew Ziobro, później już cała grupa posłów Solidarnej Polski spotkała się z Mateuszem Morawieckim. Nic tam nie ustalono. Politycy PiS-u po tym spotkaniu mniej lub bardziej nieoficjalnie mówili, że część polityków Solidarnej Polski byłaby skłonna przychylić się do argumentów premiera i zagłosować za. Solidarna Polska nie odpowiedziała wprost deklaracją głosowania przeciwko tej ustawie. Mówią, że trzeba poczekać na rezultaty rozmów rządu z prezydentem i że wtedy Solidarna Polska podejmie pluralistyczną i demokratyczną decyzję w sprawie stanowiska co do tego projektu. Więc mamy z jednej strony Solidarną Polskę, bez której PiS nie ma większości, która mówi, że nie poprze tego projektu. Z drugiej strony mamy prezydenta, który, jak się wydaje, nie jest wciąż przekonany argumentami rządu. Sądząc po tym, jak często Andrzej Duda mówi o tym, że nie był konsultowany, że on dał wcześniej tę najlepszą możliwą ustawę, najlepsze narzędzie do tego, żeby pieniądze z KPO załatwić, to wydaje się, że prezydent jest głęboko dotknięty tym, jak został potraktowany i że pretensje ma głównie do rządu, nawet większe chyba niż do Komisji Europejskiej. I prezydent może, rozpatrując tę ustawę, sięgnąć do opinii, które w sprawie tego projektu wydały Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Nie wchodzę w szczegóły, ale wszystkie te opinie były krytyczne, padły zarzuty o niekonstytucyjność, o ograniczenie prerogatyw prezydenta. Czyli krótko mówiąc, te same argumenty, których używał zarówno prezydent, jak i jego przedstawiciele na briefingach, na Twitterze, w rozmowach z rządem. Tutaj ewidentnie prezydent domaga się jakichś istotnych poprawek, a PiS odpowiada, że istotne poprawki są mało prawdopodobne, ponieważ projekt został ustalony z Komisją Europejską. I żeby jeszcze dołożyć parę klocków do tej układanki, no to mamy opozycję, która co do zasady jest za tym, żeby Polska te pieniądze dostała. Na ile to jest szczere, to nie będę tutaj oceniał, na ile tam jest kalkulacji politycznej, że jeśli tych pieniędzy nie dostaniemy przed wyborami, to opozycja na tym skorzysta w kampanii wyborczej. Trudno powiedzieć. W każdym razie opozycja proponuje własne poprawki do tego projektu. Poprawki, które PiS prawdopodobnie odrzuci. I wtedy jest to wielkie pytanie, co zrobi opozycja już po odrzuceniu tych poprawek? Czy będzie głosowała przeciwko ustawie?
Moje doświadczenie sugeruje, że w takich momentach opozycja jeszcze nie wie, co zrobi, więc takie spekulacje są
prawdopodobnie nie wie. Opozycja ma jeszcze Senat w zanadrzu, do którego ta ustawa może trafić już po uchwaleniu, jeśli się uda to zrobić na tym pierwszym okrążeniu sejmowym. Z Senatu prawdopodobnie ona wróci z tymi poprawkami już, na których zależy opozycji. Wtedy będzie kolejny bój w Sejmie i zobaczymy. No, w tym momencie ta ustawa ma tylu przeciwników, że nie dałbym sobie niczego obciąć, że ona zostanie uchwalona. I nie wiadomo też, czy prezydent zostanie usatysfakcjonowany tymi efektami prac parlamentu. Nie wiemy wreszcie nawet, kiedy ta ustawa zostanie uchwalona. Do wczoraj obowiązywała linia, że nie będziemy się spieszyli, że będzie spokojna praca w komisjach, że na kolejnym posiedzeniu ostatnim styczniowym, 25-26 stycznia, wtedy może zostać ta ustawa uchwalona. Ale dzisiaj już z harmonogramu sejmowego wynika, że już na tym posiedzeniu może dojść do drugiego czytania, a więc, że te prace mogą przyspieszyć.
To ja dorzucę do tego, co powiedział Wojtek, że jeżeli do projektu byłyby wprowadzane poprawki, każda taka zmiana, zwłaszcza rozmiękczająca to, co zostało pokazane w Brukseli, no będzie wymagała powrotu do rozmów z Brukselą i kolejnych negocjacji, a to znowu opóźni możliwą pierwszą wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy. A każde opóźnienie oznacza, że możemy z tych pieniędzy po prostu nie zdążyć skorzystać.
Dzięki za ten pejzaż, który odmalowaliście, który wydaje się być naprawdę niezmiernie skomplikowany, z czego oczywiście Prawo i Sprawiedliwość i premier zdają sobie sprawę. I w ten sposób chciałem przejść do drugiej części naszej rozmowy i spojrzeć trochę szerzej, zapytać was, czy wy właściwie widzicie jakąś strategię PiS-u spójną w sprawie KPO, bo ja mam wrażenie, że zarówno w tej konkretnej sprawie, jak i w ogóle w relacjach z Europą, obóz władzy to raczej potyka się o własne nogi, niż formułuje jakąkolwiek spójną strategię, a w kontekście samego planu może po prostu stara się pokazywać głównie to, że goni króliczka, niż go dogonić, bo tego drugiego nie jest w stanie zrobić.
No, cytowaliśmy tutaj premiera, który mówił bardzo różne rzeczy na temat KPO. Cytowaliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który również pływał w różnych kierunkach w sprawie relacji z Unią Europejską. Właśnie był ten moment, że koniec kompromisów, później był etap twardej elastyczności. I jeśli miałbym zrekonstruować jakoś tę strategię i zarazem uznać jej istnienie, co jest dyskusyjne, ale jeśli taka strategia istnieje, to tutaj PiS stara się być jakoś tam pragmatyczny. To znaczy nie idzie na totalne zwarcie z Unią Europejską, widzi do pewnego stopnia oczywiście realia, widzi swoje słabości i stara się jakoś lawirować między z jednej strony swoimi zobowiązaniami wobec wyborców, swoją tradycyjną suwerennościową retoryką, no a bieżącymi potrzebami i realiami politycznymi. I to wychodzi raz lepiej, raz gorzej, z przewagą gorzej. Natomiast z drugiej strony jest to skrzydło radykalnie antyunijne, czyli Solidarna Polska, która najchętniej pewnie by powiedziała, że oni by z Unii Polskę wyprowadzili, ale z powodów politycznych i taktycznych nie mogą tego zrobić, więc chowają się za właśnie turbo suwerennościową retoryką i retorycznymi atakami na Unię. Sam Mateusz Morawiecki też no z jednej strony zachowuje się jak pragmatyczny polityk europejski, który musi czasem zasiąść do stołu z tymi wszystkimi premierami z Unii Europejskiej, z tym establishmentem europejskim. No a z drugiej strony potem leci do Madrytu i występuje na wiecu partii Vox i mówi, że Unia to jest transnarodowa bestia, jeśli dobrze pamiętam te słowa. Więc tutaj z najwyższym trudem powiedział, że istnieje jakaś strategia i funkcjonowanie w Unii jest dużym kłopotem dla PiSu.
To może rzeczywiście jest tak, że im przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazywać, że bardzo się starają, no ale kurczę, jest tak strasznie trudno. Bo jak się spojrzy na sondaże, to elektorat PiSu chce tego porozumienia z Unią, ale może jeśli się przedstawi taką sytuację, że no przecież PiS próbuje się dogadać, tylko ta zła opozycja uniemożliwia, no to może jakoś wyborcy to przełkną.
No tutaj ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński dość szczerze o tym mówił, o tych swoich dylematach europejskich na forum ekonomicznym w Karpaczu. I on tam mówił o bilansie zysków i strat. On mówił, że już na etapie wchodzenia do Unii Europejskiej miał rozliczne wątpliwości i wiedział, że Unia to jest twór cywilizacyjny i kulturowo obcy naturze polskiej. Trochę parafrazuję, ale mniej więcej o to chodziło. Ale że ta suma korzyści jest jednak wyższa niż straty. Tutaj zdaje się, że tak najwyraźniej mówił to w kontekście rozwoju obszarów wiejskich i mówił, że polska wieś bardzo skorzystała na wejściu do Unii. I to jest chyba najważniejszy element tego podejścia PiSu do Unii. To jest podejście takie no bardzo mocno merkantylne i połączone z wiarą też, że w Unii nie chodzi o żaden interes europejski, wspólnotowy, lecz o grę najważniejszych państw, najbogatszych państw, w tym zwłaszcza Niemiec, które starają się z Polski i z pozostałych państw naszego regionu, z państw też południa Europy, uczynić jakieś takie swoje półkolonie, protektoraty. No i tutaj oczywiście wchodzi cały ten komponent antyniemiecki w retoryce Kaczyńskiego.
Nasze relacje z Brukselą od kilku lat określa spór o praworządność. I to, jak te relacje dzisiaj wyglądają, jest wypadkową tego, jak rząd na ten kryzys praworządnościowy reaguje. A reaguje w ten sposób, ja bym powiedziała, że jednak bez strategii. Po prostu twierdzi, że Komisja Europejska nie ma prawa reagować w tych kwestiach. Kraje członkowskie nie dały jej takich kompetencji, no a później przymuszona już właśnie przez Komisję Europejską do reakcji, bo na przykład Komisja Europejska grozi odebraniem części środków, no to wtedy, jak chce, to potrafi, znajduje się zespół negocjatorów, który jedzie do Brukseli i potrafi w bardzo takim konstruktywnym dialogu się porozumieć.
No właśnie, Magda, to skoro przy tym jesteśmy, to co zostało jeszcze w ogóle z polskiej pozycji w Unii? Czy Polska może dzisiaj cokolwiek poza grożeniem wetem? Bo też jest trochę tak, że na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej wydawało się może niektórym przez chwilę, że wielkość pomocy, jaką świadczy Polska i znaczenie Warszawy w tym kontekście poprawi nam tę pozycję europejską. Czy to się w jakikolwiek sposób zmaterializowało? Bo mi by się wydawało, że nie, no, że wojna raczej, jeśli coś zrobiła, to zweryfikowała europejskie sojusze Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że część tych sojuszników była w dość wyraźny sposób prorosyjska.
Tak, ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość może wskazać na premierkę Włoch, Giorgia Meloni, która dość mocno opowiada się za Ukrainą, więc tutaj ten argument może łatwo Prawo i Sprawiedliwość zbić. Natomiast co do pozycji Polski w Unii, ja się nie zgodzę, że nie zostało nic poza wetowaniem. Właśnie wojna pokazała, że Polska, tak jak już powiedziałam, jak chce, to potrafi. Bardzo dobrze w Brukseli oceniana jest reakcja Polski na kryzys za naszą wschodnią granicą. Pomoc uchodźcom. Pamiętajmy też, że Polska stała się wielkim hubem, który przyjmuje i przekazuje na Ukrainę olbrzymią pomoc militarną, humanitarną. Więc to rzeczywiście robi w Brukseli wrażenie. I to nie jest tak oczywiście, że jest tam bardzo duże zaufanie do Polski, ale to zaufanie można odzyskać, zwłaszcza, że no, Bruksela jest taką fabryką kompromisów. Tam kraje członkowskie cały czas ucierają porozumienia w różnych kwestiach i taki konstruktywny partner zawsze znajdzie tam pole do popisu. No ale pytanie oczywiście jest właśnie o tę strategię. Czy my mamy strategię, czy my mamy pomysł na Unię? I rzeczywiście zdobyliśmy taki bardzo duży kapitał, jeżeli chodzi o tę pomoc dla Ukrainy. No też tutaj podbudowaną tą taką moralną wyższością, że myśmy mieli rację, ale właśnie poza mówieniem, że myśmy mieli rację, w żaden sposób rząd nie potrafi tego kapitału wykorzystać w Unii. A przecież jest bardzo dużo do zrobienia, no bo przecież musimy sobie ułożyć ten świat bez uzależnienia uzależnienia się od rosyjskich węglowodorów, w ogóle z odciętą rosyjską gospodarką, handlem w tamtym kierunku na nowo, więc to jest to pole, na którym Polska mogłaby siać i zbierać plony, natomiast nie widzimy, by to się udawało. No, oczywiście rząd jest tutaj zakładnikiem swojej własnej polityki. Nie da się z jednej strony atakować Niemiec, a z drugiej strony w Brukseli negocjować z nim jak z równorzędnym partnerem. W Berlinie, owszem, czyta się też polskie gazety i ogląda polską telewizję i to na pewno nie robi dobrego wrażenia. Poza tym z drugiej strony w rządzie nie widać tej gotowości do układania się z Niemcami. Co prawda jeżdżą ministrowie do Berlina, ale załatwiają tam sprawę, powiedziałabym, że z punktu widzenia obecnej sytuacji w Europie i w Polsce drugorzędną, czyli zajmują się reparacjami.
Wojtek, chciałem się ciebie zapytać jeszcze właśnie o kwestię tego przekazu właśnie między innymi antyniemieckiego. Często się mówi o tym, że to, co Prawo i Sprawiedliwość mówi o Unii i o różnych polskich partnerach europejskich, właśnie przede wszystkim Niemcach, jest takim działaniem obliczonym na zysk wewnętrzny, tak? Jak się trochę złośliwie zrekonstruuje ten pisowski przekaz, to o Unii można usłyszeć, że to jest imperium ponadnarodowe, które przypomina Związek Radziecki, sterowane z Berlina i właściwie to chce tylko wymuszać na Polsce małżeństwa jednopłciowe. No ale z drugiej strony jest też ten bardziej rozsądny przekaz, ten bardziej koncyliacyjny, trochę też taki merkantylny właśnie, że jednak nam się opłaca w tej Unii być, tylko musimy mocno walczyć o swoją suwerenność. Ja się zastanawiam, co myśli w tej sprawie Wojtek elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy na ile oni wierzą w te bardziej radykalne wizje, na ile to jest w ogóle PiS-owi rzeczywiście potrzebne na tym wewnętrznym rynku?
No my nie mamy niestety pogłębionych badań i nie wiemy do końca, jak podchodzi elektorat PiS-u do Unii Europejskiej. Wiadomo, że na tym najogólniejszym poziomie to wszyscy są w gruncie rzeczy w Polsce zwolennikami członkostwa w Unii Europejskiej. I wiadomo też, że elektorat PiS-u jest raczej przeciwny dalszej integracji i że ta koncepcja bardzo mglista i nierealistyczna w dzisiejszych czasach Europy narodów, Europy ojczyzn, tam znajduje jakiś rezonans. Wiadomo też, że elektorat prawicowy, elektorat PiS-u jest raczej przeciwny wstępowaniu do strefy euro, stąd pewna debata w Polsce w tej sprawie i spór, ale to poparcie dla Unii Europejskiej jako organizacji, której Polska jest członkiem, się utrzymuje na bardzo wysokim poziomie także wśród wyborców PiS-u. I tutaj jeszcze bym wrócił na sekundę do poprzedniego wątku, bo tak z daleka można by sobie powiedzieć, że nie ma żadnej różnicy między tym, co o Unii mówi Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, że jak się weźmie tylko tę ich wiecową retorykę, to w gruncie rzeczy oni mówią to samo i bardzo podobnym językiem. Natomiast gdy przychodzi do praktyki, to widać już, że PiS jest ograniczony realiami i że widzi, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, że tu jednak ten imposybilizm europejski działa. I gdy ziobryści mówią, wetujmy wszystko, co się da, PiS odpowiada, że nie da się za bardzo wszystkiego wetować. Gdy ziobryści mówią, wyjdźmy z tego systemu ETS, czyli systemu handlu emisjami, PiS odpowiada, tak się nie da, nie możemy tego zrobić. Gdy ziobryści mówią, zawieśmy płacenie składki do budżetu, PiS mówi, panowie, tego też się nie da zrobić. Więc tutaj ziobryści proponują z rozmysłem różne efektowne politycznie sposoby na ukaranie Unii Europejskiej, a PiS mówi, że jednak tych różnych rzeczy się nie da zrobić. No i potem Ziobro może mówić, że Mateusz Morawiecki to miękiszon. Przypominam też, że w Trybunale Konstytucyjnym bardzo długo już leżakuje wniosek o zbadanie zgodności przepisów, na podstawie których na Polskę nałożono kary z polską konstytucją, który mógłby się zakończyć wyrokiem, który z kolei by odbił się szerokim echem w Europie, bo prawdopodobnie byłoby tam dużo o tym, że polska konstytucja jest ważniejsza niż prawo traktatowe.
No tak, i wydaje się, że ten sceptycyzm Jarosława Kaczyńskiego wobec Unii Europejskiej, może trochę mniej wiecowy niż w przypadku Solidarnej Polski, jest bardzo autentyczny. Ja znalazłem taki cytat z wykładu Jarosława Kaczyńskiego w, uwaga, uwaga, Fundacji Batorego z 2005 roku, w którym on już wtedy ostrzega przed zagrożeniem, jakim jest postrzeganie Europy jako tworu, który mógłby trochę zmiękczać solidarność narodów.
Więc ja chciałabym powiedzieć, że to się wszystko nie musi wykluczać. Można mieć podejście takie eurorealistyczne, nawet eurosceptyczne, można być przeciwko wejściu do strefy euro, zmienianiu traktatów, pogłębianiu integracji, nadawaniu kompetencji unijnym instytucjom, a można być w tym samym czasie bardzo konstruktywnym partnerem dla Brukseli, co pokazała właśnie zakończona prezydencja czeska. Pamiętajmy, że rządzące w Pradze, w rządzie koalicyjnym, ugrupowanie ODS i premier stojący na czele Czech, Petr Fiala, to jest partner PiSu we wspólnej frakcji. Oni mają bardzo zbliżone podejście do PiSu, jeżeli chodzi o wizję czy kierunek rozwoju Unii Europejskiej. Natomiast no, ich stopień zaangażowania w politykę unijną właśnie w ciągu tego ostatniego półrocza, kiedy sprawowali przewodnictwo w Radzie Unii, był oceniany bardzo wysoko i bardzo wiele się Czechom rzeczywiście udało zrobić, również jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy. Więc to jest taki przykład, który pokazuje, że można być zarówno eurorealistycznym, czy nawet eurosceptycznym, ale z drugiej strony no, odgrywać jakąś rolę i być partnerem dla Brukseli.
Natomiast wydaje mi się, że w tym roku wyborczym nic poza kwestią otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy w kontekście europejskim nie będzie dla Prawa i Sprawiedliwości priorytetem, w tym obiecywane niegdyś nowe traktaty. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.